10 minut po 21. Rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej Gala Sportu Lubuskiego, bal siatkarza, sama siatkówka, a także koszykówka, żużel, wioślarstwo oraz kolarstwo. Startujemy! Zwycięzcą tradycyjnego i corocznego plebiscytu Gazety Lubuskiej na najlepszego sportowca naszego regionu, w tym przypadku 2019 roku, został wybrany Bartosz Zmarzlik, żużlowiec Staligorzów, aktualny indywidualny mistrz świata. No, trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu. Przypomnijmy też pozostałe wyniki. Na drugim miejscu Anna Puławska i Karolina Naja, to są kajakarki AZS AWF Gorzów. Trzeci Rafał Gąszczak, kickbokser Akademii Sportu Walki Nokaut Zielona Góra. Czwarty Przemysław Zamojski, koszykarz Stelmetel NIBC Zielona Góra. Piąty Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu Zielona Góra. Najlepszy trener w sportach indywidualnych to Marek Zachara, trener kajakarzy AZS AWF Gorzów. Najlepszy trener w sportach ligowych Dariusz Maciejewski, opiekun koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. A drużyną roku właśnie koszykarki gorzowskie zostały po otrzymaniu nagrody z najlepszym sportowcem 2019 roku w naszym regionie, czyli Bartoszem Zmarzlikiem, rozmawiał Maciej Noskowicz.
Bartek, powiedz tak, najlepszy sportowiec minionego roku w skali kraju, najlepszy sportowiec w plebiscycie tygodnika żużlowego, wszędzie najlepszy tutaj podczas gali sportu lubuskiego. Te wyróżnienia, one cały czas cieszą, jest duża pokora, czy tak sobie myślisz, kurczę, dosyć już, ile tych statuetek mogę mieć, zaraz miejsca nie będę miał u siebie w domu?
Nie, no super sprawa, tak jak mówię, każdy, żadnego tutaj tych wyróżnień nie wyróżniam, bo każdy jest dla mnie bardzo ważny i cenny. Jak bardzo warto dążyć swoją drogą, dążyć do marzeń i po prostu robić wszystko, by to osiągać. I potem takie podziękowania, takie wyróżnienia są niesamowitym uczuciem, bo to jest kolejne rzeczy, które potwierdzają, że po prostu to, co zrobiłeś, zrobiłeś dobrze, fajnie i potem cię tym nagradzają i jest to świetnym uczuciem.
Odnajdujesz się spokojnie w takiej nowej roli jako mistrz świata pod kątem marketingu, bo ja wiem, że wy żużlowcy bardzo często mówicie, że my chcemy się skupić głównie na jeździe, żeby zdobywać punkty, żeby się ścigać, a tutaj wywiady, gale większe, mniejsze. Ty się do tego przyzwyczaiłeś? Ty stwierdziłeś, że to jest też element twojej pracy po prostu?
W mniejszym lub większym stopniu chyba tak. Tylko że to tak z roku na roku fajnie wkraczało u mnie przez ten brązowy, srebrny, złoty medal i to tak z roku na rok faktycznie gdzieś tam coraz bardziej starałem być na to wszystko bardziej otwarty, bardziej dostępny. Nie widzę z tym żadnego problemu i po prostu na ile mogę, tyle robię.
Co u ciebie w ogóle, bo druga połowa lutego, pogoda przepiękna i teraz co? Już myślenie, odliczanie, jakieś krosówki, jakieś szukanie ciepłych miejsc, chociaż nie trzeba chyba szukać gdzieś na południu Europy, bo przecież tu jest bardzo ciepło. No, krótko mówiąc, już jest takie myślenie o sezonie, czy jeszcze spokojnie?
Zaraz wpadnę w depresję, bo ile można czekać. Tak w domu, ale znowu po raz chyba 25, bo odkąd żyję, mama powtarzała, że zawsze w lutym ze mną był problem, że chodzę, marudzę, że już bym pojeździł, żebym gdzieś pojechał, i mama się śmieje. Ja tego nie pamiętam jakoś, mama mówi, że zawsze połowa lutego i chodzę i marudzę, stękam, że coś nie jest tak, że to... No i faktycznie gdzieś tam tak jest, bo już się nie mogę bardzo doczekać. Motocross jest cały czas, od jakiegoś czasu teraz. Z kierownicą się nie rozstaję, bo ją kocham. Jak się coś kocha, to się nie rozstaje. Ale no faktycznie gdzieś tam planuję w pierwszym tygodniu marca już wyjechać, więc lada moment.
Jak cztery litery swędzą, mówiąc wprost, no to wypada tylko przyspieszyć ten czas, ale jeżeli się nie da przyspieszyć tego czasu, to są jakieś inne tematy, które można załatwiać w styczniu, w lutym, w marcu, poza żużlowe? Nie wiem, oglądanie filmów, granie na konsoli, robienie czegokolwiek innego niezwiązanego z żużlem, bo ja wiem, że ty jesteś maniakiem żużla i cały czas mówisz, że ty te motorki to byś cały czas chyba 365 dni w roku jeździł, ale może jest coś poza żużlem?
No i tak jest, ale poza też są różne rzeczy, bo na wszystko trzeba znaleźć czas i na wszystkiego warto spróbować.
Filmy nie, bo nudne, bo trzeba siedzieć.
Bardzo rzadko, wieczorem może z narzeczoną gdzieś tam, ale to jest bardzo rzadkie. Gdzieś tam drugą pasją od jakiegoś czasu jest dla mnie na pewno kolarstwo, ale to też jest jakby dla mnie trening. I ogólnie wszystkie takie aktywności bardzo fizyczne, sportowe dają mi wiele radości i fajnych pomysłów, fajnego stylu życia takiego.
Tyle Bartosz Zmarzlik, aktualny indywidualny mistrz świata na żużlu, no i najlepszy sportowiec 2019 roku w naszym regionie, w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Lubuską. My pozostajemy w temacie balu, sportowej gali w Lublinicach, w Lubniewicach. Za to odbył się bal siatkarza, połączony z ogłoszeniem wyników plebiscytu na lubuskiego siatkarza 50-lecia. No i triumfatorem tego też plebiscytu został doskonale znany w naszym regionie Sebastian Świderski, a gościem balu był m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk, z którym rozmawiał Filip Górecki.
Witamy w wiodącym ośrodku województwa lubuskiego. Ciekawa inicjatywa.
Super. Trzeba takie imprezy robić, bo po pierwsze jest to chyba też możliwość pozyskania sponsorów. Myślę, że na następnych balach, jak będą, no to trzeba też przeprowadzić jakieś aukcje pamiątek siatkarskich, które powodują, że siatkówka będzie ocieplona, bo można to przeznaczać na różne typu fundacje, na chore dzieci, na chorych ludzi potrzebujących, na chorych starszych siatkarzy, którzy potrzebują pomocy. Ale jest to bardzo fajny pomysł i myślę, że też dzisiejsza gala, bal, gdzie będzie nagrodzony siatkarz 50-lecia Lubuskiego Związku, no jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna inicjatywa i jak najwięcej, żeby takich się odbywało w Polsce.
No, Sebastian Świderski to chyba w ogóle jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o lubuskie, pierwszy ambasador tego regionu w Polsce.
No tak, dla was na pewno tak, ale młodych ludzi, natomiast tutaj chyba taką fakt, że Sebastian tu zaczynał, tu grał, zdobywał Puchar Polski ze Stilonem Gorzów, natomiast no też chyba nie mniej, a może i nawet więcej tytułów, medali dla Polski zdobył też siatkarz z Gorzowa, Irek Kłos, który rozegrał, myślę, że około 400 spotkań w reprezentacji.
Chociaż tu inny jest trochę przypadek, bo on bardzo wcześnie wyjechał z Gorzowa.
17 lat do Wrocławia i tam już reprezentował barwy Gwardii Wrocław.
Spogląda pan na Sulęcin, był to klub przez 2 sezony pierwszoligowy, ciągle z ambicjami pierwszoligowymi. W takim małym mieście widać można też zrobić dobrą siatkówkę.
Można i chyba nawet łatwiej czasem zrobić, jeżeli jest nawet jakiś fajny sponsor, który identyfikuje się z klubem, bo łatwiej w takich mniejszych społecznościach łatwiejsza identyfikacja przez sport. Ja też pochodzę z mniejszego miasta, z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie łatwiej było pozyskać sponsora kiedyś. Oczywiście teraz jest w ogóle ciężko pozyskać sponsorów, ale myślę, że tutaj ta inicjatywa, która jest dzisiaj, czyli bal, pozwoli na pozyskanie dodatkowych funduszy od sponsorów, którzy tutaj na pewno są na tym balu.
Lubuskie jest może nie tyle białą plamą, co gdzieś na uboczu siatkówki męskiej, natomiast białą plamą jest jeżeli chodzi o siatkówkę żeńską. Jak pan tu widzi to?
Praca, przede wszystkim praca, pozyskiwanie nowych talentów. Ja mam nadzieję, że dzięki temu, że w ogóle siatkówka żeńska idzie do przodu cały czas, dziewczyny walczyły w tym roku o medale na Mistrzostwach Europy, niedużo brakło do awansu na Igrzyska i jeżeli będą dalej tak grały i dalej będą tak dobrze funkcjonować, myślę, że przyciągnie w całej Polsce dziewczyny na salę te sukcesy, a to spowoduje, że będzie łatwiej wybierać, pozyskiwać dobry materiał, przepraszam, że tak mówię, dobry materiał, dobry materiał siatkarski.
To można powiedzieć, że żal z perspektywy kilku lat to, co się stało z Zawiszą Sulechów, która przecież biła się o awans?
Nie, oczywiście, że żal, bo to tak bywa, że jeżeli ktoś się dobija do ligi i potem jest, nie spełnia pewnych warunków i nie dostaje się, to najczęściej to się rozpada, dlatego każdy walczy, każdy w każdym klubie, żeby nie spaść, bo każdy spadek drużyny do niższej ligi to jest gorzej dla klubu, dlatego ja cieszę się, że tutaj próbują odbudować tą siatkówkę i w Lubuskim i pomału to idzie do przodu, bo widać, że coraz więcej drużyn z Lubuskiego zaczyna grać, młodzieżowych drużyn zaczyna grać w rozgrywkach centralnych młodzieżowych w Polsce.
23 minuty po godzinie 21. Zostawiamy bale, zostawiamy gale. Teraz porozmawiamy stricte o siatkówce. Przemysław Jetun został nowym prezesem Astry Nowa Sól. Były wieloletni zawodnik, który niedawno zakończył siatkarską karierę i aktualny trener drugoligowej drużyny przejął klub już teraz. My pytamy samego zainteresowanego, w jakich okolicznościach to nastąpiło, a później prezes Jetun powie, czy to on będzie w kolejnym sezonie także trenował Astry.
Mieliśmy taką sytuację, gdzie dwóch członków zarządu w zasadzie zostało wykluczonych z wykonywania powierzonej ich funkcji. Pierwsza to niestety śmierć pana Edka Mazurkiewicza, a druga to dosyć poważna choroba prezesa głównego, czyli Zdzisława Roli, któremu w zasadzie wszystko zawdzięczamy w tym klubie. Więc stanęliśmy przed taką trudną decyzją uzupełnienia zarządu, ponieważ klub w dalszym ciągu chce się rozwijać. Akurat jest taki okres, powiedzmy, przejściowy. Długo kończy nam się ten sezon, a już w głowie trzeba w zasadzie planować coś na przyszłość. Myśleliśmy, rozmawialiśmy, szukaliśmy i w zasadzie na tej drodze poszukiwań padło tak, że ja gdzieś tam się zadeklarowałem. Według mnie dam radę, że jestem gotowy do tego wszystkiego. Wiem, że nie jest to łatwa decyzja, nie jest to łatwe stanowisko. Odpowiedzialność jest bardzo duża, ale wraz z Olkiem Karimowem, który wiele lat tutaj towarzyszył mi i w zasadzie działaliśmy na wielu płaszczyznach, nie tylko z ławki trenerskiej, ale zajmowaliśmy się swojego czasu różnymi sprawami organizacyjnymi. Postanowiliśmy wejść do zarządu. Jeszcze wtedy powiedzmy tak, że nie z jakąś tam określoną funkcją, tylko wiadomo, że najpierw jest uzupełnienie zarządu, później ten zarząd między sobą musiał wybrać prezesa klubu. I ja jeszcze raz powtórzę, tak, zadeklarowałem się gdzieś tam po wielu namysłach, po rozmowach. I nie łatwa decyzja, tak, bo ja nie ukrywam, że jestem człowiekiem w zasadzie hali, czyli wieloletnim zawodnikiem grup młodzieżowych, nawet tutaj Astry, wieloletnim zawodnikiem grupy seniorskiej, później powiedzmy objęcie pozycji na początku grającego trenera, dosyć niedawno tylko i wyłącznie ta funkcja trenerska na mnie gdzieś tam spadła, czułem się w tej funkcji, w tej roli bardzo dobrze i z zawodu jestem w zasadzie też trenerem piłki siatkowej, więc wszystko było po jednej linii i szło to wszystko bardzo fajnie, ale tutaj mówię, taka konieczność z jednej strony, a z drugiej strony wyzwanie, które sobie gdzieś tam zarzuciłem. Nigdy nie myślałem o tym, że tak może się potoczyć, ale po tych namysłach trzeba było podjąć szybką dosyć decyzję, taką stanowczą. I tak wyszło, tak. Tak, że zarząd gdzieś, powiedzmy, przyjął tą moją kandydaturę i zostałem nowo wybranym prezesem klubu.
Czyli w tych okolicznościach, o których pan wspominał wcześniej, bardziej pan chciał, czy bardziej pana namawiano?
Czy nikt mnie nie namawiał, to od razu chciałbym tak z góry gdzieś zaznaczyć. Ja osobiście musiałem namawiać samego siebie, może tą drogą, ponieważ ciężko było naprawdę tutaj gdzieś na miejscu taką osobę dyspozycyjną, bo jest to na pewno funkcja, która pochłania też troszeczkę czasu, znaleźć. Ciężko było kogoś, taką osobę znaleźć, która ma pojęcie, siedziała w tym klubie, siedziała w sporcie, tak mówiąc kolokwialnie. Ciężko było taką osobę znaleźć, więc postanowiłem, że łatwiej chyba będzie mi podjąć się tego wyzwania, niż jednak szukać kogoś z zewnątrz.
To jak długo docelowo pan będzie Astrą zarządzał?
Nasza kandydatura to jest uzupełnienie obecnego zarządu, który był wybierany w tamtym roku. Zarząd tworzy się na 4 lata, więc jeszcze powiedzmy te 3 lata myślę, że tak będzie.
Czyli na razie pan będzie łączył funkcję prezesa i trenera, a co dalej z pana karierą szkoleniową w takim układzie?
Tak, będę łączył do końca sezonu te dwie funkcje. Nie jest na pewno to łatwe, bo już teraz mamy sporo spraw organizacyjnych do załatwienia. Już na przyszły sezon, a trzeba się skupić w tym momencie bardzo istotnym fragmencie sezonu, czyli wchodzimy w fazę play-off. Jeżeli uda nam się pokonać zespół z Bielawy, to już mamy cel osiągnięty, który sobie gdzieś tam wyznaczaliśmy przed tym sezonem. I to jest mój priorytet, żeby w tym momencie zabezpieczyć te założenia sportowe, żeby wywiązać się z funkcji trenera i robić to jak najlepiej, ale do końca sezonu taką podjąłem decyzję, że nie da rady według mnie na pewnym poziomie z pewnymi oczekiwaniami łączyć dwóch funkcji, a później mamy w planach zatrudnienie po prostu prostu innego trenera, być może trenera z asystentem, który poprowadzi zespół w przyszłym sezonie.
Słychać głosy w środowisku siatkarskim, że może być to Mariusz Wiktorowicz, znany w naszym regionie. Czy pan może potwierdzić, czy może jacyś inni jeszcze kandydaci się przewijają?
Czy rozmowy były na pewno z wieloma trenerami, to nie ukrywam. Na razie nie chciałbym żadnych nazwisk tutaj ujawniać. Mogę powiedzieć tyle, że na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu jeszcze nic nie wiadomo.
Na zegarach 21:31, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód będzie basket w wydaniu reprezentacyjnym. Polscy koszykarze wygrali wczoraj w Saragoście z Hiszpanią 80-69 w swoim drugim spotkaniu grupy A eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwonych poprowadził do zwycięstwa AJ Slaughter, który rzucił 26 punktów. Dodajmy, że w czwartek, przypomnijmy właściwie, Polacy przegrali w Gliwicach z Izraelem 71-75, a awans na Mistrzostwa Europy zapewnią sobie trzy najlepsze drużyny z grupy A. Natomiast po wczorajszym spektakularnym, niespodziewanym triumfie nad Hiszpanami, Jacek Białogłowy rozmawiał z drugim trenerem naszej kadry, Arkadiuszem Juszewskim.
Trenerze, no dzwonię do pana po wieczorze, który spowodował, że koszykarska Polska jest w euforii. Polska reprezentacja pokonuje po 48 latach Hiszpanię na jej terenie. Oczywiście są sceptycy, którzy mówią, to Hiszpania C była, ale my się cieszymy. I niech pan powie teraz najpierw o tej radości swojej, całej drużyny. Widziałem ten filmik z szatni, to tam wariactwo, jak w Chinach właściwie było. Takie mam wrażenie, że taka atmosfera, czy jeszcze mocniej się cieszyliście?
Zacznę od tego z tym drugim, trzecim garniturem, pan powiedział że to nie byli podstawowi zawodnicy. Graliśmy w eliminacjach do World Cupu, między innymi też z drużyną Litwy, która też nie występowała w najlepszym składzie, ale dobrze wiemy, że ich drugi, trzeci, a nawet czwarty skład Litwy jest naprawdę mocny i mają bardzo, bardzo szeroką rotację. Tak samo w przypadku Hiszpanii. Ci zawodnicy, którzy grali przeciwko nam, uczestniczyli też w eliminacjach do Mistrzostw Świata i wygrali te eliminacje, bo przypomnę, że zespół Hiszpanii finalnie zdobył mistrzostwo i oni wiedzą, jak grać w koszykówkę, wiedzą, jak grać w koszykówkę też na międzynarodowym poziomie. Mieli nawet ceremonię taką przed naszym treningiem dzień wcześniej, wręczenia złotych medali dla zawodników, którzy nie uczestniczyli fizycznie w Mistrzostwach Świata, a brali udział w eliminacjach i też mieli swój udział w tym złotym medalu i te medale zostały im wręczane przed naszym treningiem. Widzieliśmy, że bardzo dużo dziennikarzy było na tym meczu. A co już to...
No czyli, przepraszam, to się wtrącę, czyli po prostu macie w nosie takie opinie i zgadzam się zresztą z nimi.
Dokładnie tak, bo widzieliśmy, że bardzo łatwo wygrali z Rumunami pierwszy mecz. Wiedzieliśmy, jak my zagraliśmy z Izraelem. Wiadomo, że były obawy, że po pierwszym okienku możemy mieć dwie porażki, ale te obawy doprowadziły do tego, że była pełna koncentracja, pełna mobilizacja. To można już było widzieć od pierwszej chwili przyjazdu do Saragossy, ale też na treningach, na meetingach, że było widać to skoncentrowanie, że każdy dopytywał o scoutingu, czyli takie zainteresowanie, zawodnicy wiedzieli, z kim grają i o co grają, tak? I ta koncentracja doprowadziła do tej wygranej. A co do euforii, no tak jak pan wcześniej właśnie mówię, że ten mecz z Izraelem nam gdzieś tam się nie udał przy naszej bardzo licznej publiczności i pięknej hali w Gliwicach. I tutaj ta mobilizacja nastąpiła, no bo baliśmy się takiego końcowego efektu, tak?
Roncel mówi w ogóle, że zmazaliście plamę po Izraelu. Właściwie to była plama, ten Izrael, rzeczywiście aż tak mocno?
Znaczy, wie pan co, no ten Izrael też nie jest słabym zespołem, to wy też wiedzieliśmy. Natomiast no, troszkę trema chyba nas zjadła, tak mi się wydaje, bo w tym ataku nie funkcjonowaliśmy tak jak sobie, tak jak umiemy, tak jak możemy. A wczoraj już to otwarcie w ataku było naprawdę dość widoczne, do tego doszła bardzo dobra obrona. Ja myślę, że trema nas troszeczkę zjadła przed naszą publicznością. Może nie wszystkich, no ale część zawodników i przez to ta wpadka z Izraelem, ale no dobrze się skończyło, tak, że też to okienko, jeszcze jesteśmy w trakcie, bo jesteśmy w trakcie podróży do Polski. Nawet tutaj menadżer zespołu powiedział, że okienko oficjalnie zamyka się dopiero we wtorek, bo chyba jeszcze dzisiaj mecze są rozgrywane, między innymi Izrael właśnie gra z Rumunią, nasza grupa, czyli w poniedziałek, i we wtorek FIBA rezerwuje na podróż dla zawodników ten dzień i tak naprawdę oficjalnie wszyscy powinni się stawić w środę na treningu, ale dobrze wiemy, że tak nie jest.
Już tylko 21 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz pora na czarny sport. Żużlowcy Falobazu Zielona Góra wraz ze sztabem szkoleniowym od wczoraj przebywają na kilkudniowym zgrupowaniu w Świnoujściu. Zawodnicy chwalą warunki, w których trenują oraz przebywają. Pierwsze zajęcia mają już od około godziny 7 rano. Trenują także w ciągu dnia oraz po południu, a wieczorem korzystają m.in. z odnowy biologicznej. Odwiedziliśmy dzisiaj zielonogórskich żużlowców na tym zgrupowaniu i rozmawialiśmy z kilkoma z nich.
Martin Waculik, jak się tobie tutaj podoba i ogólnie, co o tym wszystkim sądzisz?
Tak pierwszy raz chyba jestem w Świnoujściu, nie licząc wyjazdy do Szwecji promem, także bardzo fajne miejsce, tutaj zaraz mamy z 200 metrów płażę, morze, czyli możemy sobie poddychać tego morskiego powietrza, co naprawdę jest bardzo fajne. Jestem tutaj całą drużyną, co też jest bardzo pozytywne, tak, bo przez sezon oczywiście wiemy, jak każdy jest rozlatany i ciężko się spotkać tak na więcej dni, żeby razem z drużyną pobić. Tutaj naprawdę pod tym względem jest bardzo fajnie. Mamy różne ciekawe zajęcia codziennie i fajnie, jest takie miłe, integracyjne spotkanie i temu się bardzo cieszymy, że tak możemy razem być.
Czyli polskie morze generalnie podoba się tobie?
Tak, piękne. Wolałbym, żeby miało 25 stopni więcej niż ma teraz, ale tak poza tym okej. Okay.
A na wakacje, jakby była taka możliwość, to byś tutaj też przyjechał z rodziną?
30 stopni nie ma problemu, bo jestem raczej taki bardzo, lubię ciepło i tutaj, ale chyba przez lato to jest też ciepło, także jest naprawdę piękne miejsce.
Warunki, baza hotelowa, wszystko w porządku?
No na razie jesteśmy jakby pierwszy dzień, wczoraj dopiero przyjechaliśmy, także tak dopiero się zapoznajemy ze wszystkim, ale tak, no hotel jest bardzo dobrze wyposażony, ma siłownię, ma baseny, ma sauny, ma cały ten jakby świat spa i te wszystkie rzeczy, także pod tym względem jest bardzo dobry. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo bliski do morza, także lokalizacja piękna, przepiękne miejsce i bardzo fajnie.
Poprzedni obóz był w górach, takie zmiany to też zmiany najlepsze, żeby czasami właśnie ten klimat trochę zmienić z górskiego na morski?
Moim zdaniem fajnie, jak tak nie musi być cały czas to samo i można popróbować różnych rzeczy. Rok temu byliśmy w górach, w tym roku jesteśmy koło morza i może w kolejnych latach będą też może jakieś kraje ciepłe, jak widzimy też inne drużyny, co robią, także oczywiście fajnie.
Piotr Protasiewicz, kapitan Falobazu, panie Piotrze, wczoraj przyjechaliście, rozmawiamy w poniedziałek, jak z pana perspektywy całe to zgrupowanie wygląda?
Wszystko jest, no mówię, dzisiaj mamy troszkę więcej możliwości, bo też deszcz nie pada, także sobie tam trochę pochodzimy i zobaczymy, jak to wygląda na zewnątrz. Czasu jest mało, bo rano rozruch, później mieliśmy jedną jednostkę treningową, teraz obiad, za chwilkę będziemy po obiedzie wyjeżdżali na trening. Oczywiście to nie ma tam gdzieś mega obciążeń, ale to też nie jest pora na to, aby teraz robić formę. Jeśli się jej nie zrobiło przez 2-3 miesiące, to dzisiaj jej nie zrobimy. A bardziej po prostu taka spędzamy czas. Regulaminowe tematy, bo trochę się pozmieniało, także tutaj mamy troszeczkę też integracji oczywiście, jakieś tam plany co do sezonu, zmiany, które wchodzą, bo mamy nową tabelę biegową, parę zmian regulaminowych, zresztą przyzwyczajeni jesteśmy, że co roku mamy dawkę zmian, czy dobro się okaże, no ale trzeba je znać, trzeba to poznać i przyjąć do wiadomości.
Norbert, Krakowiak może blisko, to może aż kusi, żeby tam pójść na tą plażę.
No tak, dokładnie, fajna miejscówka, naprawdę mamy, nie wiem, 100 metrów do plaży, więc trochę dzisiaj wieje, ale musieliśmy się uporać z tymi ciężkimi warunkami rano na rozbiegu.
A generalnie masz jakieś ciekawe wspomnienia z polskim morzem, nie wiem, może z dzieciństwa, gdzieś z rodzicami przyjeżdżałeś?
No właśnie, tak się składa, że do któregoś tam, nie wiem, 6 roku życia, co roku właściwie jeździłem nad morze, także z 5 miejscowości takich nadmorskich zwiedziłem, ale w Świnoujściu nigdy nie byłem, więc coś nowego.
Ty się czujesz już gotowy, przygotowany do sezonu, już właściwie mógłbyś na motor wsiadać?
Myślę, że tak, że kondycyjnie zdecydowanie mógłbym wsiadać, ale jeszcze jest ten czas, myślę, że też nie ma co za szybko startować, bo pierwsze sparingi mamy gdzieś zaplanowane na 14-15 marca, więc 3-4 treningi przed tymi sparingami myślę, że spokojnie by wystarczyły. Jak będzie więcej, to jeszcze lepiej.
Mateusz Tonder, widzę uśmiech na twarzy, zadowolony z obozu.
Tak, tak, dzisiaj mieliśmy pierwszy dzień takich treningów, zadowoleni jesteśmy. Teraz mieliśmy drugi trening, trochę cięższy, też bieganie, jakieś interwały, ale wszyscy daliśmy radę, trener myślę zadowolony, my tak samo.
No właśnie, dobrym sprinterem jesteś, tam trochę ganiałeś za kolegami.
No trzeba ich kąsać, tych starszych na pewno troszkę, ale nie no, staram się dawać siebie 100%, także myślę, że jest dobrze.
Już tylko 13 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz będzie wioślarstwo. Olga Michałkiewicz zakończyła jeden z etapów przygotowań do sezonu olimpijskiego. Zawodniczka ZSAW w Gorzów była w tym roku z kadrą narodową na zgrupowaniach w Jakuszycach i we włoskim Livigno, gdzie przede wszystkim sporo było biegania na nartach. Teraz przed Michałkiewicz pierwsze w tym roku zgrupowanie na wodzie. Szczegóły w rozmowie z Filipem Góreckim.
Bardzo dużo zimowej, takiej długiej, monotonnej, ciężkiej pracy, ale ja uwielbiam narty, więc te dwa miesiące były dla mnie bardzo, bardzo fajne. Ja tą pracę na nartach, długą, tlenową i dużo fajnych tras, dużo takich ciekawych treningów na tych nartach podliczyłam, to wszystko ponad 600 kilometrów wyszło, także bardzo, bardzo produktywnie to wszystko wyszło.
Ale te ruchy, powiedzmy, no to kwestie tlenowe, ale te ruchy na nartach są chyba dość podobne, tak, do tych ruchów wioślarskich i to też chyba jest istotne.
Nam chodzi głównie o ten taki ogólny rozwój i o całą rozbudowę naszej takiej bazy tlenowej i tutaj to jest bardzo fajna dyscyplina sportu, która pomaga nam się właśnie tak ogólnie rozwinąć.
A jest tam rywalizacja też? Kto gdzie szybciej?
Wszędzie,
kto dłużej?
Na każdym treningu, kto dalej, kto wyżej, kto szybciej, kto więcej kilometrów. Oczywiście pilnujemy swoich zakresów cały czas, jeżeli chodzi o pracę serca, ale te treningi są naprawdę fajne i rywalizujemy wszędzie, gdzie się tylko da.
To tak jeszcze puszczając wodze fantazji, gdzieś za wiele lat po zakończeniu kariery porwałabyś się na przykład na bieg wazów?
My myślałyśmy o biegu Piastów na przykład.
Czy bieg Piastów, tak? Tak.
Jak my jesteśmy nawet w trakcie zgrupowania często i myślę, że bardzo chętnie, bo nie lubię biegać, normalnie biegać, także bieg na nartach sprawia mi olbrzymią przyjemność i gdzieś dla siebie, myślę, że tak.
Atmosfera w zespole jak?
Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy, pracujemy nad tym cały czas, mamy sporo czasu na to, teraz tych zgrupowań jest bardzo dużo, więc robimy co możemy.
Mówię o tej atmosferze, bo gdzieś no, już pewnie pojawiają się myśli, bo to mamy w tej chwili koniec lutego, czyli zostało 5 miesięcy do Igrzysk Olimpijskich. Bardzo mało, choć teoretycznie dużo i gdzieś już się pojawiają rozmowy o tych igrzyskach, jak to będzie, kto będzie, jak to będzie wyglądało.
My analizujemy wszystko, naprawdę wszystko wiemy już mniej więcej, nie mniej więcej, wiemy dokładnie, jakie zawody nas czekają, jakie to są starty, w którym momencie, w jakiej będziemy formie, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie, bo to nie jest tak, że my jesteśmy cały rok w gazie i cały rok w bardzo wysokiej formie, tylko są górki i dołki, na które trzeba się przygotować i trzeba wiedzieć, że nie wszystkie zawody będą na takim samopoczuciu, jak to będzie wyglądało na igrzyskach, więc trzeba się przez to wszystko przebić, mentalnie nastawić i przygotować do tego, żeby każdy start, z każdego startu wyciągnąć jak najwięcej doświadczenia i żeby ten ostatni wyścig, ostatnie regaty, ostatnie zawody były na tym najwyższym poziomie. Już przerobimy, mam nadzieję, że wszystko do końca tego sezonu, do samych igrzysk.
Patrzę na tę ciężką pracę, czy to w twoim przypadku, czy choćby w przypadku kajakarek, które też przecież jeżdżą do Livigno i też tam były niedawno i tak sobie myślę, no na pewno ciężka, mocna praca, na pewno długo poza domem, tak jak powiedziałaś, 5 dni to najdłuższa przerwa, ale widoki w Livigno to chyba troszeczkę wynagradzają.
Samo Livigno to jest naprawdę przepiękne miejsce. Ja uwielbiam tam jeździć. Praca jest bardzo ciężka, bo my tam mieszkamy i pracujemy, trenujemy na poziomie 2800 metrów. To jest bardzo wysoko.
Kolejny przystanek Portugalia, czas na wodę i cały czas na pierwsze odpowiedzi, kto w jakiej dyspozycji. Czy jeszcze nie czas?
Czy w pierwszej dyspozycji? Myślę, że na to nie będziemy na razie patrzeć. Skupimy się na pewno na tym, żeby wszystko wyrównać, przygotować sprzęt do tego, że za 2 miesiące z Portugalii wyjeżdżamy prosto do Włoch, gdzie będzie pierwszy Puchar Świata i my mamy 2 miesiące, żeby się przygotować do pierwszych startów już. Niejedna załoga na świecie w tej chwili już wiosłuje kolejny miesiąc. Tutaj od nas ekipy też się przygotowują we Włoszech już kolejny miesiąc w Sabaudi, już pływają. My jednak na spokojnie do tego podchodzimy. Te pierwsze starty nie są tak ważne w stosunku do tego, co będzie na koniec sezonu, więc skupiamy się na igrzyskach i jedziemy tym tokiem, który jest dla nas najlepszy, najbezpieczniejszy. Nie potrzebujemy takiego podejścia do kwalifikacji kolejnych, bo tą kwalifikację już mamy, więc te Puchary Świata będą przejściowe i nie musimy być tam w najlepszej dyspozycji. Tą dyspozycję potrzebujemy tylko i wyłącznie na igrzyska i bardzo fajnie by było, gdyby jeszcze na Mistrzostwach Europy w Poznaniu.
O czym już rozmawialiśmy w grudniu, że no jednak u siebie prestiżowa sprawa.
Tak, ja mam nadzieję i liczę na to i chcę, żeby tak było, żeby tam było dużo fanów i dużo dobrych wyścigów, dużo dobrej zabawy.
Muszę to, na koniec muszę to pytanie zadać, bo ta sprawa się przyjęła, przewijała. Czy na tych zawodach będziesz ciągle reprezentantką AZS-u AWF Gorzów?
Tak, na pewno. Do końca tego roku 2020 na 100% jestem tutaj w klubie w Gorzowie, w AZS-ie i to się na pewno w tej chwili nie zmieni. Na igrzyskach będę w barwach gorzowskich.
To była rozmowa z wioślarką Olgą Michałkiewicz, a pod koniec programu, bo tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22 jeszcze kolarstwo. W starostwie powiatowym w Strzelcach Krajeńskich wręczono wyróżnienia starosty i nagrody finansowe dla sportowców z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wyróżnionym został m.in. Michał Paluta, mieszkaniec Strzelec Krajeńskich, który w ubiegłym roku zdobył złoty medal w kolarstwie szosowym w wyścigach ze startu wspólnego na Mistrzostwach Polski. Z kolarzem rozmawiał nasz reporter Adam Król.
Dzisiaj twój wyjątkowy dzień, ponieważ w Strzelcach Krajeńskich w starostwie powiatowym otrzymałeś wyjątkowe wyróżnienie.
Tak, dostałem nagrodę od Rady Powiatu, od pana starosty. Bardzo mi miło, nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że zostanę również wyróżniony tutaj w starostwie. Bardzo miła niespodzianka, tym bardziej, że przyjechałem teraz do domu tylko na kilka dni. Półtora miesiąca byłem na zgrupowaniach i pierwszych wyścigach już z nową ekipą, więc takiej chwilowe oderwanie od treningów. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za to wyróżnienie i cieszę się, że zostaliśmy docenieni tutaj, nie tylko ja, ale również inni sportowcy. To na pewno motywuje do dalszej pracy i do tego, aby zdobywać kolejne medale.
Właśnie, gdzie ostatnio byłeś i jakie wyścigi masz już za sobą?
Przejechałem dwa wyścigi etapowe World Tourowe we Francji, Étoile de Bessèges i Tour de la Provence. To były moje pierwsze wyścigi tak naprawdę z tymi już topowymi World Tourowymi zawodnikami. Na pewno byłem do nich przygotowany lepiej niż zawsze do tych pierwszych wyścigów w sezonie, ponieważ wiedziałem, że to będą dużo cięższe wyścigi. Natomiast sezon wchodzę spokojnie, takie też są założenia ekipy, aby w ten sezon rozpocząć w miarę spokojnie i szykować formę na te najważniejsze miesiące. Dla mnie będzie to kwiecień, maj, a jak się również uda, dobrze byłoby w czerwcu jeszcze tą formę przetrzymać, bo w czerwcu mam Mistrzostwa Polski, gdzie będziemy bronić tytułu mistrza Polski. Później w lipcu mamy Tour de Pologne, a tak naprawdę sezon rozpocząłem 4 lutego, a kończę 23 października ostatnim wyścigiem, więc to będzie drugi sezon.
Faktycznie, skąd bierzesz tyle tych sił do tego, żeby się aż tak ścigać i być tak dobrym?
No, trzy najważniejsze rzeczy. Trening, jedzenie i odpoczynek, regeneracja. To są trzy najważniejsze rzeczy, które wpływają w moim zawodzie na to, jak ja odnoszę później wyniki. No, dużo trenuję, na pewno to przejście do World Touru to też wiązało się z tym, że te obciążenia treningowe są dużo większe, bo to są jednostki treningowe rzędu 30-30 paru godzin tygodniowo. No, zwracam uwagę na jedzenie tak jak i wcześniej. To troszeczkę jest łatwiej w ekipie, bo mamy w ekipie dwóch kucharzy, którzy jeżdżą z nami i szykują to jedzenie, które jest tak naprawdę ustalane przez dietetyków. To na pewno pomaga na wyścigach, tym bardziej, że zmniejszamy to zagrożenie jakimś zatruciem, jedzeniem hotelowym choćby. No i regeneracja, która również jest kluczowa po ciężkich treningach, ciężkich wyścigach, ale nasza ekipa bardzo o to dba i robią wszystko, aby ona była jak najpłynniejsza, jak najbardziej efektywna poprzez pracę z masażystami, fizjoterapeutami i różnymi osobami w obsłudze, które są odpowiedzialne za poszczególne rzeczy.
Mimo, że masz bardzo napięty grafik, dużo trenujesz, dużo jedziesz na zgrupowania, a także się ścigasz, to też masz czasami troszeczkę czasu na to, żeby przyjechać do Strzelec i wesprzeć młodych adeptów kolarstwa z twojego rodzimego klubu LKS POM Strzelce Krajeńskie.
No, ja bardzo lubię wracać do Strzelca. Zawsze lubię kilka treningów to zrobić, jak jestem nawet kilka dni w domu. Lubię pojechać na trening, spotkać się ze znajomymi, kolarzami, z młodymi kolarzami z POM-u Strzelce Krajeńskie, podglądać troszeczkę ich, jak oni trenują, bo pamiętam sam, kiedy byłem w ich wieku i ktoś ze starszych kolegów, takich bardziej doświadczonych, przyjeżdżał i cokolwiek tam podpowiedział, to ja to do dzisiaj pamiętam, co oni powiedzieli. No i staram się też jakoś im tą wiedzę przekazywać, jakieś takie nowinki, czy treningowe, czy właśnie regeneracyjne, bądź też żywieniowe i pomagać im w tym, aby po prostu byli lepsi.
Tyle wyróżniony kolarz Michał Paluta. Dodajmy, że drugie wyróżnienie otrzymała lekkoatletka Natalia Kaczmarek, mieszkanka Drezdenka, która w ubiegłym roku zdobyła dwa złote medale w biegu indywidualnym na 400 metrów i w sztafecie 4x400 metrów podczas młodzieżowych mistrzostw Europy. I to już wszystko w tym magazynie. Jutro sport w Radiu Zachód już po godzinie 6 rano. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.